Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnim razem rozpoczęliśmy nasze rozważanie dotyczące Eucharystii, to znaczy chodzi o to, abyśmy powoli zaczęli poznawać te poszczególne części, w ogóle na czym ona polega, jak jest zbudowana, przede wszystkim po to, żebyśmy mogli ją jeszcze bardziej rozumieć. Ostatnim razem rozpocząłem, jakby wprowadzając, pokazując jakby sensowność tego. Dziś chciałbym zatrzymać się nad pewnymi drobnymi elementami, które są związane, jeszcze nie wchodząc stricte w samo omawianie poszczególnych elementów, choć one są bardzo ciekawe i odkrywcze pewnie dla wielu z Was będą. Natomiast chciałbym, abyśmy rozpoczęli, i tak bym chciał rozpoczynać za każdym razem to nasze rozważania dotyczące właśnie Eucharystii, taką krótką modlitwą, chcąc właśnie, aby to Pan Bóg pomógł nam lepiej to zrozumieć. Wszechmogący Boże, szczytem mojej chrześcijańskiej wiary i źródłem mojej mocy jest Eucharystia. Zawierzam Tobie, Panie Boże, troskę o jej głębsze rozumienie i przeżywanie. Proszę Cię, Ojcze, o rozmiłowanie się we mszy świętej, o tęsknotę za Eucharystią, o prawdziwy głód anielskiego chleba. Niech Maryja, niewiasta Eucharystii, uczy mnie, moich bliskich i wszystkich żarliwej miłości do Chrystusa. Amen. Na początku spróbujmy zastanowić się, skąd wzięła się msza święta. No, myślę, że nie jest to żadnym problemem. Gdybyśmy nawet zadali sobie pytanie, każdemu z Was, jakbym zadał pytanie, to pewnie by odpowiedział, że chodzi o ostatnią wieczerę. Istotnie, to była pierwsza msza święta, którą Pan Jezus odprawił. I od tego momentu, przekazując apostołom wskazówkę, która pozostała w tekście, w słowach konsekracji, którą wypowiada kapłan, to czyńcie na moją pamiątkę. Od tego momentu rzeczywiście ta Eucharystia stała się faktem. Jeszcze nie wyglądała tak jak nasza obecna Eucharystia i przez wieki się zmieniała, ale nie zmieniała się po to, aby ładniej wyglądać, tylko żeby być jeszcze bardziej biblijną. Zwróćmy uwagę, że wszystkie teksty, które są właśnie w Eucharystii używane, są tekstami. Jeśli gdzieś spotykamy się z poszczególnymi tekstami biblijnymi, możemy zobaczyć, że one mają kontynuację właśnie w samej Eucharystii. Wszystko to, co jest tam zapisane w Eucharystii, wszelkie modlitwy, które mamy w Eucharystii, są wzięte właśnie z natchnienia, czyli z Pisma Świętego. Natomiast sama Eucharystia jest znakiem rozpoznawczym naszego Kościoła. To znaczy jest uważana za serce Kościoła, za pulsujące serce Kościoła i stanowi jego centrum. Mianowicie dlatego, że jest uobecnieniem. Takie słowo uobecnienie w Kościele nie oznacza wspomnienie czegoś, co miało miejsce, nie oznacza jakąś historyczne wydarzenie, tylko uobecnia się, to znaczy dokonuje się tu i teraz. Ja na ostatnim naszym spotkaniu mówiłem o tym, że Eucharystia jest właśnie takim dokonywaniem się tu i teraz męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I każda Eucharystia właśnie to ma w swoim składzie. Więc uczestnicząc w Eucharystii, przenosimy się właśnie na Golgotę, przenosimy się także do grobu Chrystusa, aby być świadkami z jednej strony Jego śmierci, a z drugiej strony Jego zmartwychwstania. Więc ta Eucharystia, czyli msza święta, zrodziła się z realizacji nakazu Pana Jezusa, który polecił sprawowanie jej i obecnianie już w wieczerniku. A to dlatego, że w czasie tej pierwszej Eucharystii Chrystus utożsamił się z kawałkiem chleba i odrobiną wina. To znaczy właśnie chciał w tym znaku, takim prostym i dla nas na wyciągnięcie ręki, chciał być obecny prawdziwie w swoim ciele i w swojej krwi. Wcześniej Żydom próbował to tłumaczyć, czyli próbował mówić o tym, że jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Dla ówczesnych Żydów takie stwierdzenia oznaczały po prostu zaproszenie do czegoś niepokojącego, co nazywamy kanibalizmem. I Chrystus chciał w ten sposób zapowiedzieć coś, co będziemy mogli zrozumieć teraz, czyli już będąc dziećmi Nowego Testamentu. Nie w czasach, kiedy to Chrystus był i rozpoczynała się sytuacja Eucharystii. Dopiero apostołowie po Jego zmartwychwstaniu, wtedy kiedy zaczęli kontynuować właśnie sprawowanie Eucharystii, wtedy dopiero doszło do tego, że zaczęli rozumieć te słowa, o których Pan Jezus mówił. Dlatego będąc obecnie na Eucharystii, ten moment, kiedy mowa jest o tym, że spożywamy ciało i krew Pana Jezusa, dokonuje się to pod postacią chleba i pod postacią wina. Tylko ważną rzeczą jest to, abyśmy mogli zobaczyć, że tu potrzebna jest wiara. Ponieważ ten chleb, który tutaj kapłan ma w rękach jeszcze przed konsekracją, czyli przed tymi słowami, i ta odrobina wina, później po słowach konsekracji tak samo wygląda i tak samo smakuje. I teraz możemy się mocno zatrzymać na tych znakach, a to nie o to w tym wszystkim chodzi. Człowiek z ulicy, który wszedłby i przyjął komunię świętą, nie wiedząc, albo nawet nie wierząc w obecność Pana Jezusa, tak naprawdę rzeczywiście odniósłby wrażenie, że tutaj nic nie ma. Bo mamy do czynienia z tym samym chlebem, który smakuje tak jak opłatek bożonarodzeniowy, i z winem, który można gdzieś tam wypić. Natomiast tu właśnie chodzi o to spojrzenie z wiarą, o to, że jeśli tutaj przychodzimy na Eucharystię, na mszę świętą przychodzimy, to rzeczywiście wzbudzamy w sobie już odrobinę wiary. I ta modlitwa, którą na samym początku odmawiałem, miała na celu przede wszystkim właśnie powoli przybliżanie się do tej Eucharystii, czyli odkrywanie jej, ale nie pod tylko i wyłącznie znakami, czyli odczytywanie znaków, co one oznaczają, ale coraz większą miłość do niej samej. Więc ta Eucharystia, choć pod prostymi znakami sprawowana, to jednak tak naprawdę jest sprowadzeniem Boga tu i teraz. To znaczy stajemy w prawdziwej obecności Boga. Czyli mówiąc prosto, jesteśmy w niebie. To, co tam ma miejsce, dokonuje się dokładnie tutaj, kiedy sprawowana jest Eucharystia. To tutaj, czyli przy ołtarzu, na którym jest obecny Jezus Chrystus, pod postacią chleba i wina, mamy do czynienia z obecnością wszystkich świętych i wszystkich aniołów. Gdybyśmy mieli możliwość zobaczyć naszym wzrokiem przez tą zasłonę ducha, czyli mieć możliwość zobaczenia duchów niebieskich, to byśmy mieli możliwość zobaczenia tutaj całej pełni nieba. Dlatego, że tam, gdzie jest Bóg prawdziwy, tam jest całe niebo. Kapłan może sprawować mszę świętą na przykład nawet w swoim pokoju gdzieś, jeżeli jest chory, i nikogo na tej mszy świętej nie będzie poza nim samym. A dokładnie powtórzy się ta cała sytuacja, czyli całe niebo będzie obecne w tym momencie. Gdziekolwiek by ta Eucharystia się dokonywała, niezależnie od tego, czy byłby tam obecny jeszcze jakiś człowiek, czy tych ludzi, czy tego człowieka by tam nie było. Aby zrozumieć ten wyjątkowy charakter Eucharystii, a dokładnie chodzi nam o, bardziej bym powiedział, aby zrozumieć, dlaczego Eucharystia niedzielna jest taka ważna i nie jest ona równoznaczna z Eucharystią, która sprawowana jest na przykład w poniedziałek, wtorek, sobotę i tak dalej, trzeba nam przenieść się w rozumienie czasu w momencie, kiedy Chrystus był na ziemi. To znaczy, z Księgi Rodzaju pamiętamy, że Pan Jezus uczynił świat w przeciągu 6 dni. 7 dnia odpoczął. Stąd też Żydzi sobotę traktują jako szabat, dzień święty, dlatego że Bóg kazał odpoczywać i ten dzień jest poświęcony Bogu. Natomiast okazuje się, że dla chrześcijan to jest niedziela, dzień po szabacie. To jest w ogóle rewolucja. W oczach Izraelitów, czyli w oczach Żydów wtedy, to jest w ogóle rewolucja kulturowa. To jest w ogóle przewrócenie całego świata. To jest odstąpienie też od prawa mojżeszowego, które, uwaga, nadał Bóg. Z tym, że tutaj mamy do czynienia z tym, że to Bóg ma prawo to zmienić. I teraz, dlaczego tak się stało? Dlaczego mówimy o tej Eucharystii, która dokonuje się, która w niedzielę jest tak ważna i która opuszczenie jej właśnie jest, z własnej jego powodu, jest grzechem śmiertelnym, jest takim odrzuceniem tego zaproszenia miłości Boga? Dlatego, że dla nas chrześcijan najważniejszym i centralnym momentem w historii zbawienia jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. I ono dokonało się w niedzielę. W Piśmie Świętym, albo też i w nauczaniu Kościoła, możecie spotkać się z takim terminem ósmy dzień tygodnia. My wiemy, że jest siedem. Ale chodzi o to, że siedem to był ten moment szabatu. Zmartwychwstanie dokonało się w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia, ale liczony wtedy jako ósmy. I teraz ta ósemka jest tutaj bardzo istotna, bo w Biblii liczba siedem oznacza pełnię. Pełnię wszystkiego. Jest to liczba, która też jest boską liczbą. Natomiast ósemka w tym przypadku jest liczbą, która przekracza pełnię, która jest czymś absolutnie oryginalnym i nowym. Jest czymś przełomowym, czymś wyjątkowym, czymś odnawiającym, czymś nadającym nowy sens. I stąd też mamy do czynienia z wartością właśnie tej liczby pokazującej, że tym jest właśnie zmartwychwstanie. Chrystus zupełnie zmienia fakty. Przeinacza całkowicie czas, przestrzeń, fizyczność, nasze życie, wiarę. Pokazuje, że to jest, że szabat był przygotowaniem, był namacalną rzeczywistością dla człowieka. Ale już zmartwychwstanie przekracza logikę człowieka. Jest czymś absolutnie wyjątkowym. I dlatego my jesteśmy zaproszeni właśnie do tej oryginalności Boga. I stąd też ten ósmy dzień tygodnia, czyli ta niedziela, jest właśnie tym nowym życiem, nowym stworzeniem. Zapowiedzią tego, co dokona się w momencie, kiedy zostaniemy, kiedy nastąpi ponowne przyjście Pana Jezusa na świat. Już jako sędziego sprawiedliwego. I dlatego chodzi o to, że ta niedziela jest tak wielką wartością, żebyśmy mogli zobaczyć w tym temacie, że ta niedziela jest nazywana Dniem Pańskim, jako właśnie, że to jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale to uczestnictwo w tym ósmym dniu tygodnia to jest po prostu świętowanie zmartwychwstania. Czyli Eucharystia z jednej strony, którą sprawujemy każdego dnia, jest Eucharystią, którą sprawujemy z racji Pana Jezusa, czyli z Jego zapowiedzi, z Jego polecenia. I z drugiej strony jest Eucharystia, czyli zjednoczenie, wspólnota, którą budujemy z Panem Jezusem. Ale właśnie sama niedziela jest pamiątką zmartwychwstania, czyli dodatkowo świętujemy to wydarzenie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne w historii świata. I wtedy mamy do czynienia z połączeniem dwóch rzeczywistości. Męki i jeszcze zmartwychwstania. Eucharystii i samego zmartwychwstania Pana Jezusa. I stąd też ta wartość i wyjątkowość właśnie tej Eucharystii sprawowanej w niedzielę i to, co też już kolejny raz powtarzam, czyli to jakby przewartościowanie swojego życia. Mianowicie, że to dopasowanie swoich planów do wcześniejszej ustalonej Eucharystii, a nie Eucharystii niedzielnej do swoich planów. Czyli w ten sposób ona jest pierwsza. Skoro ona jest centralnym życiem Kościoła, to zaproszeni jesteśmy do tego, aby stała się też centralnym naszym punktem dnia. Żebyśmy od niej zaczynali ustalanie pewnych rzeczy. Żebyśmy zobaczyli w tym wszystkim, że to jest zaproszenie do miłości. I jeśli chcemy zrozumieć rzeczywiście żywego i prawdziwego Boga i tu Go poznać, to tylko tutaj na Eucharystii jest to najbardziej możliwe. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, to tu stajemy prawdziwie w obecności Boga. Stajemy przed Jego tronem, stajemy po prostu w niebie. To niech nam pozostanie jako ten element, a następne rzeczy na następny raz. Życzę Wam błogosławionego świętowania jutrzejszego Dnia Pańskiego, szczególnego, bo miłosierdzia Bożego. I niech Pan Jezus Wam wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.